Witam was serdecznie, bracia i siostry. I w zasadzie ja chciałbym kontynuować temat, który chyba od początku dzisiejszego dnia już kontynuujemy i wielokrotnie temat był tutaj wspominany. Kiedy dostałem tą informację, że żeby usłużyć dzisiaj, nie ukrywam, że bardziej intensywnie zagłębiłem się w Boże Słowo i wypisałem mnóstwo cytatów, które układały mi się w jedną całość, nawet przyjąłem określony temat tej usługi, no i w trakcie tego ostatecznego przygotowania kompletnie mi się wszystko pozmieniało. Także przyznam, że może Pietra mam troszeczkę dlatego, że chciałbym troszkę tak bardziej żywiołowo wam przedstawić to, co przeżywam, co przeżywałem i z czym tutaj dzisiaj wyszedłem. Nie przygotowałem dlatego także i prezentacji, nie zdążyłem tego już tutaj do końca dopracować. Rozpocznę od tego, że akurat w tych dniach, które teraz mijają, mija 7 lat, odkąd jestem osobą wierzącą. I to nie jest długi okres życia. Ale liczę ten czas nie od momentu, kiedy pierwszy raz usłyszałem o naszym Zbawicielu, o Jezusie Zbawicielu. Nawet nie od momentu, kiedy pierwszy raz pomodlono się o mnie. I to w ewangelicznej społeczności. Chwała Bogu, bo była to ta społeczność. Liczę ten czas nawet nie od momentu, kiedy pierwszy raz powiedziałem mu: Panie, przyjmij moje życie, pomóż mi. To nie był ten moment. Powiedziałem mu wtedy: oddaję moje życie w Twoje ręce. Ale liczę ten czas od momentu, kiedy zrozumiałem, że za moim słowem skierowanym do Chrystusa, do Boga, musi iść moje życie. Kiedy przyjąłem także odpowiedzialność za moją relację z Bogiem. Kiedy zacząłem traktować Boga jako faktyczną osobę, która czuje, która widzi i która także ma pragnienia. I to był dla mnie wspaniały czas, pomimo że czas, który był okupiony mnóstwem płaczu, takiej, no nie powiem, nie goryczy, może nawet i radości, bo niesamowity ciężar ze mnie spadł. I wierzę, że wielu z nas pamięta taki moment w swoim życiu, kiedy dochodzimy do prawdy, że pomimo tego, że usłyszeliśmy o Chrystusie, nazywamy siebie chrześcijaninami, ale trwamy w nieposłuszeństwie, w tej relacji. Zaczynamy wtedy rozumieć, że w przymierzu z Bogiem nie może liczyć się tylko to i wyłącznie to, że On jest cierpliwy, dobry, że nas kocha. Takiego Go poznałem już w dzieciństwie. Wiedziałem, że On taki jest. Tą informację we mnie wpajano już wiele, wiele lat. Tego się nauczyłem. I praktycznie ta wiedza spowodowała, że ja na pewnym etapie swojego życia Boga kompletnie zignorowałem. Bo przecież, jeżeli jest taki dobry, to nie zrobi mi krzywdy. Ale z drugiej strony, skoro mam tyle problemów i jakoś nie widzę Jego ingerencji, to pewnie Bóg ma inne osoby, którymi się zajmuje. Nie interesuje się moim życiem, więc tak naprawdę relacja z Nim i tak niewiele zmieni w moim życiu. Taką przyjąłem postawę i w takiej postawie ja trwałem. Przed 2001 rokiem, to jest właśnie rok, w którym zrozumiałem tą prawdę o moim nieposłuszeństwie. Miałem okres mojego rozwoju emocjonalnego, rozwoju intelektualnego, rodzinnego, zawodowego. Jakoś musiałem to sobie, i tutaj biorę nacisk na słowo sobie, poukładać i poplanować. No i sobie poukładałem. Z mniejszym, większym wysiłkiem, Skończyłem szkołę, skończyłem studia, zakochałem się, poślubiłem tą, w której się zakochałem i dobrze, że nie narobiłem wcześniej żadnych problemów. Założyliśmy rodzinę, znalazłem pracę i ambitnie się rozwijałem. I kiedy podsumuję ten okres mojego życia takim jednym zdaniem, to wygląda on bardzo ładnie. Ten okres wygląda bardzo fajnie. I zazwyczaj, kiedy go podsumujemy takim jednym zdaniem, to on wygląda ładnie. Czasami bardziej, czasami mniej. Ale kiedy wniknę, kiedy zgłębię na ten okres mojego życia i kiedy pomyślę o decyzjach, które podejmowałem w tym okresie, o moim zachowaniu względem innych ludzi i moim traktowaniu innych ludzi, kiedy pomyślę o tym, co było w moich myślach i jak te myśli poddawałem i jak one mnie prowadziły, w którym kierunku mnie prowadziły. I kiedy przypomnę sobie poziom mojego strachu przed dniem kolejnym, to to życie ubrane w takie ładne zdanie pokazuje czy odsłania życie człowieka, który po prostu idzie na oślep. Idzie dlatego, że musi iść, bo żyje. No, jestem tutaj, więc muszę iść. Tym bardziej, że wokół mnie wszyscy idą. Setki razy. Nie wiem, czy wy to mieliście, ale ja to miałem. Setki razy pojawiało się pytanie, po co ja w ogóle żyję? Więcej. Mało widziałem sukcesów, więcej widziałem porażek, więc bardzo często zadawałem sobie pytanie, czy ja w ogóle potrafię coś dobrze zrobić? Kiedy obserwowałem wszystkich wokół mnie, to widziałem samych wrogów. Nawet wśród najbliższych widziałem wrogów. Przecież oni robią wszystko, żeby mnie ograniczyć. Żeby mnie dotknąć. Albo w drugim kierunku. Trzeba było pokazać, kim ja jestem. Ja wam pokażę, kim ja jestem. Albo jeszcze zobaczysz, kto tutaj będzie górą. Poczekaj. Naśladowałem tych wszystkich, którzy byli wokół mnie. Oni szli tak samo jak ja przez to życie i ja tak samo szedłem z nimi. Przecież jakoś oni sobie dają radę. Ja też przecież mogę jakoś sobie dać radę. Nie wiem, czy pamiętacie takie słowo, to wszystko jest bez sensu. No gdzieś, najczęściej jak już byłem sam, jak podsumowałem, podotykany, albo kiedy osiągnąłem coś, a znowu czułem nienasycenie, to wszystko jest bez sensu. No, niedaremnie w Piśmie Świętym jest to słowo marność nad marnościami. Pogoń za wiatrem. Jeśli co zdobędę, to cały czas czegoś mi będzie brak. Gdzie jest ta granica? Pomimo tych rozterek, ja i tysiące ludzi szło i idzie nadal przez ten bezsensowny świat, mając nadzieję, że to wszystko kiedyś się skończy. I oczywiście każdy ma nadzieję, że na tym nie straci. Że on nie poniesie żadnej klęski, bo on jest lepszy od innych. Bo on jest twardszy, silniejszy. Żeby dodać sobie animuszu, można było od czasu do czasu sobie chlapnąć, rozweselić się. Dla radości można było się pośmiać, ale oczywiście nie z siebie, no bo to już obniżało nasz autorytet, najczęściej z kogoś. A pomimo tego bezsensu jeszcze to wszystko ubieraliśmy w sens i dalej szliśmy tą drogą. I dalej. Twardo stając na swoim, jak sobie sam nie poradzisz, to nikt ci nie pomoże. No, patrząc teraz z tej perspektywy, myślę sobie, jak ja w ogóle przytrzymałem przez ten cały okres. Już wiele razy powinienem upaść i pewnie upadłem. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, Bóg ma plan dla twojego życia. Chłopak w maluchu mi to powiedział. Wystraszyłem się, mówię, czego on tak naprawdę ode mnie chce? Ale z drugiej strony ucieszyłem się. Jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli jest ktoś, kto podobno mnie kocha i jakoś to wszystko poukłada, znowu kładę nacisk na słowo jakoś, bo niezbyt mnie interesowało, jak on to zrobi, ale jakoś to poukłada, to ja w końcu będę szczęśliwy. I dla mnie znowu to stwierdzenie będę szczęśliwy było najważniejsze, najistotniejsze. Więc ja bardzo szybko powiedziałem, tak, chcę. Jeżeli ktoś może mnie wyrwać z tego bez sensu, to chcę. Niestety zwątpiłem zaraz po pierwszym wydarzeniu, które miało miejsce po tym zwiastowaniu i po moim oddaniu życia Jezusowi. Pojechałem do internatu, wszedłem do bardzo przyjaźni do mnie nastawionych kolegów, byłem towarzyski, uczynny, pracowity do tego, podobno mi to nawet zostało, ale chłopaki mnie lubili i w pokoju stała wódka na stole. No i chłopaki chcieli się podzielić tym, co mieli najcenniejsze ze mną, więc przyjąłem ich zaproszenie, ponieważ nie chciałem ich stracić. No i nie odmówiłem im. A rano wstałem w nie najlepszym humorze, bo już widziałem, że coś jest nie tak, trzeba było iść do szkoły, a tu jakoś głowa bolała. Do tego, żeby poczuć się lepiej, to jeszcze przy okazji okłamałem jednego czy tam dwóch kolegów. Wstyd się przyznać, ale kiedyś byłem mistrzem kłamstwa. Może sytuacja w moim domu mnie tego zmusiła, nauczyła mnie tego. Więc tak mi to lekko przechodziło. Po czym z takim kacem moralnym wróciłem po południu do pokoju i pierwsze to stanąłem przy oknie i mówię, Boże, co ten człowiek o Tobie opowiadał? Przecież Ty w ogóle nie działasz. W ogóle mi nie pomagasz. Nic nie zrobiłeś. Ani mnie nie zatrzymałeś przed tymi drzwiami, ani nie zatknąłeś moich ust, żebym czegokolwiek nie powiedział. Jakoś Ty jesteś w ogóle niepraktyczny. Nie umiem sobie, ja Ciebie poukładać sobie nie umiem. Byłem zły i dalej byłem nieszczęśliwy, a spodziewałem się, że już będę szczęśliwy. To był moment, w którym odłożyłem Biblię, odsunąłem ją. Stwierdziłem, że jest niepraktyczna, przynajmniej na ten okres mojego życia, a przez to zignorowałem wszystkie Boże instrukcje, które mogły mnie poprowadzić. Kiedyś później zrozumiałem właśnie ten sens relacji z Bogiem, że oprócz tego, że Bóg wszystkim może nas obdarzyć i tak naprawdę od dzieciństwa czuwał i pilnował, żebym znalazł się tutaj na tym miejscu też i przed wami, żebym mógł służyć tym, wśród których służę, kochać tych, których kocham. Ale ja wtedy tego nie widziałem. A jaka była Boża wola? W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, w 8 wersecie czytamy. Powiadam wam, to mówi Jezus Chrystus, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto mnie wyzna przed ludźmi. Często fragment, nawet w zeszłym tygodniu pastor usługiwał na ten temat, fragment z 5 Mojżeszowej, 30 rozdział, 19 i 20 werset. I dzisiaj też chcę go przytoczyć. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Widzimy jeszcze coś poza tym, że jest niebo i ziemia. No to wszystko jest świadkami tego, co Bóg stawia przed nami. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, wybierz, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Po co? Miłując Pana, Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Ale aby Boga wyznać, trzeba Go najpierw uznać. Trzeba w Niego uwierzyć, że jest, że żyje. Aby wybrać drogę, wybrać Boga, trzeba podjąć decyzję. I nikt tej decyzji nie podejmie. My musimy podjąć decyzję. Aby Go kochać, trzeba Go docenić. Trzeba poznać Jego charakter. Poznać, co On myśli o nas. Co On dla nas zrobił, bądź robi każdego dnia. Poznać także i Jego pragnienia. To jest bardzo ważne. Aby Jego słuchać, trzeba podjąć wewnętrzną decyzję, aby oddać Mu czas i moje myśli. I aby do Niego lgnąć, to trzeba za Nim tęsknić. Bo tak, to będziemy tylko takim suchym przylepcem. Ta relacja jest niesamowicie silna. Przylgnięcie, każdy, kto ma dziecko, wie, co oznacza, jak dziecko lgnie do rodzica. To nie wynika z miłości rodzica, ale z tej oddolnej miłości dziecka. Dobra informacja jest taka, że to wszystko, i wyznanie, i wybranie, i miłość, i słuchanie, i lgnięcie, i tęsknota jest procesem zaplanowanym w naszym wewnętrznym duchowym życiu. Bóg uzbroił w nas to wszystko, abyśmy to mogli Jemu okazywać. Przygotował nas do tego. Więcej, On nas uczy tego od dzieciństwa, bo przecież czy są te cechy dla nas obce? Jeżeli kochamy, tęsknimy, lgniemy za ludźmi, którzy są wokół nas? Nie. To są uczucia, może emocje, ale nie są one nam obce. A jednak przytoczeni wydarzeniami różnymi planowanymi i nieplanowanymi okolicznościami, tak naprawdę w ciągu tygodnia zapominamy o poznawaniu naszego Ojca. Wiecie, zawsze cudownie się czuję tutaj. I myślę, że każdy z nas się czuje cudownie. Nie w smak mi jest to, co tam jest na zewnątrz. Czasami nie chciałbym tam być. Fajnie by było, jakby tutaj było wszystko, praca, rodzina, tak jakoś można byłoby się... Chociaż nie wiem, czy byśmy wytrzymali ze sobą. Ale w naszym powołaniu, w naszym życiu nie chodzi tylko o to, żeby to była niedziela. Zdecydowanie nie o to chodzi. Bo jeżeli na tym by się miała opierać miłość, ojcowska miłość, Boża miłość, to wszystko byłoby zbyt płytkie. To mamy jeden dzień, kiedy ziarno wpada do gleby żyznej i 6 dni, kiedy ziarno wpada na drogę bądź w krzaki. Dlaczego tak jesteśmy ważni dla naszego Boga, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa? Dlaczego Bóg nas potrzebuje? Dlaczego Pan Jezus podjął decyzję, żeby uniżyć się pomimo swojej wielkości, zejść na ziemię i dać się zabić człowiekowi? Pomimo, że człowiek jest przecież stworzeniem, który w uwielbieniu został stworzony przez Boga, na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Dlaczego to wszystko tak się stało? Dlaczego Bogu tak bardzo na człowieku zależy? Czytamy w Biblii, w liście do Efezjan, w 1 rozdziale, 3 do 6 wersetu. Paweł pisze do wierzących: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I to już jest temat na inne kazanie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. Pierwsze to wybrał nas dużo wcześniej, niż pomyśleli o tym nasi rodzice. Dlatego sens życia każdego z naszych członków rodziny, niezależnie czy był wierzący, czy nie, był bardzo głęboki. Dlatego, że wszystko w naszym życiu jest zaplanowane. I wszystko ma głęboki sens. Przeznaczył nas dla siebie. Podkreślam, On przeznaczył nas dla siebie. On stworzył nas dla siebie. A po co? Ku uwielbieniu. Bóg pragnie być wielbiony. I jakikolwiek byt powoływał do istnienia, to po to, przede wszystkim po to, aby ostatecznie Jego imię, Jego osoba była uwielbiona. I dotyczy to nie tylko człowieka. Czytamy w Izajasza 43 rozdziale 19 i 21 werset. Oto ja czynię rzecz nową. Nie zawsze to lubimy, ale Pan tak mówi. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak. Przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. I teraz. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. I dalej, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Lud, który sobie stworzyłem. Psalm 148. Piękne słowa. Chwalcie Pana z ziemi. Ja tak naprawdę mogę nawiązać do fragmentu z psalmu, który czytał wcześniej pastor. Ale przeczytamy ten fragment. 148, 7, 13. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz. Wyobrażacie sobie, że wszystko, co się wokół nas dzieje, chwali Pana? Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate. I dalej, królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi. Niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, a chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Bóg dopomina się tej chwały. W Nowym Testamencie czytamy w Ewangelii Mateusza 5:16. Tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi. Tak, niechaj świeci, aby widzieli wasze dobre uczynki i klepali was po plecach. Mówili wam, jacy jesteście doskonali wierzący i chrześcijanie. Abyśmy czuli się lepiej. Nie. I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To nie my jesteśmy pępkiem tego świata, pomimo że zawładnęliśmy tym światem, Bóg nam dał takie prawo. To On jest, mogę powiedzieć, pozwolić sobie, pępkiem tego świata. W pierwszym liście Piotra 2:12 czytamy podobny fragment. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Bardzo mocne wyznanie. Aby ci, którzy was obmawiają, aby ci, którzy was obmawiają, nie ci, którzy was kochają, jako obmawiają jako złoczyńców, Wy prowadzicie życie nienaganne, a oni was obmawiają jako złoczyńcy. Miła perspektywa? No nie. A jednak tak jest. Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga. Nie klepali was po plecach i mówili: o, jak dobrze, że mam was obok siebie. To jest na pewno dobre i na pewno motywujące dla nas. I na pewno czuję mi się lepiej, przychodząc tutaj do kościoła, jeżeli taki sygnał dostaniemy. Ale oni mają zwrócić uwagę w tym wszystkim na chrystusowy charakter w naszym życiu i wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Niech przyjdzie tysiące takich ludzi przed Boży tron i niech tam Bogu podziękują za nasze życie, za to, że Bóg posłał nas do tych ludzi. Cokolwiek Bóg czyni i pośród nas, oczekuje, że będzie mu to zwrócone w postaci uwielbienia, w postaci uznania Jego chwały, nie naszej chwały, nie naszego wywyższenia. I to niezależnie, jaką pozycję tutaj mamy na ziemi. Czy jesteś przełożonym, czy jesteś poddanym, czy jesteś niskim, czy jesteś wysokim. Bóg oczekuje uwielbienia od tego, który jest bardzo nisko i od tego, który jest bardzo wysoko. Nie potępia tego, który jest nisko, że jest za mało ambitny, albo tego, który jest wysoko, że jest za bardzo ambitny. To wszystko zależy, jaką on ma relację z Bogiem i jak on, Bóg, jest wdzięczny za swoją pozycję, za swoje miejsce. Czy Bóg ma do tego prawo, aby być chłonnym tej chwały i tego uwielbienia? Czy jest to objaw Jego pychy? Ja sobie takie pytanie zadałem. Bo kiedy my jako ludzie chcemy pochwał, to rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać, albo nasze otoczenie zaczyna się zastanawiać, czy on nie jest zbyt pyszny. Ale czy Bóg ma do tego prawo? I tak sobie podkreśliłem. Jeżeli robię sobie herbatę czy kawę, czy ja mam prawo oczekiwać, że ona będzie mi smakowała? Sam sobie ją przygotowuję. Jeżeli wykonuję określoną pracę, staram się ją zrobić najlepiej jak tylko potrafię, może niedoskonale, czy mam prawo oczekiwać zadowolenia od mojego przełożonego i jakiegoś godziwego wynagrodzenia z tego tytułu? A czy jeżeli za coś płacimy, a czasami słoną kwotę płacimy, czy mamy prawo oczekiwać, że dostaniemy coś wartościowego? Tak. Tak. A czy ten, który zaprojektował cały świat, nic by nie było, gdyby nie on, zaplanował każde istnienie, każde, wdrożył ten plan w życie. On to wdrożył, nikt inny. Zaspokoił wszystkie potrzeby swoich istnień i to nie tylko ludzi. Więcej, kiedy ci, na których najbardziej polegał, upadli, odwrócili się od Niego, dał wszystko, co miał, najdroższego, najsłodszego i najwspanialszego. Oddał swojego Syna. Kiedy w Starym Testamencie Izaak był oddawany na ofiarę, Bóg powiedział nie. Nie pozwolił, żeby człowiek cierpiał, bo emocjonalnie mogłoby być to trudne naprawdę. Ale swojego Syna dał i poświęcił. Po to, aby mieć nas na wieki. Po to, abyśmy mieli zapewnione życie wieczne. Oczyścił nas. Przed kim? Przed samym sobą nas oczyścił. Mógłby przecież obniżyć poprzeczkę, prawda? I powiedział, a ci co tak lekko, to lekko, a ci co... I pewnie wszyscy byśmy poszli, bo każdy jakąś skruchę by poczuł. Czy za to oddanie nie należy mu się chwała i uwielbienie? Za to, co on zrobił od samego początku? Czy nie należy mu się chwila ludzkiego czasu, który i tak on człowiekowi dał? Czy za to nie należy mu się chwila rozmowy w tygodniu? Czy nie należy mu się nasza miłość i nasza tęsknota? Nic bez Niego byśmy nie osiągnęli. Wiemy, jaką stabilizację daje nam poczucie pokoju, poczucie szczęścia, poczucie radości. On jest źródłem od samego początku tego poczucia. Nawet kiedy żyliśmy w grzechu, to On był źródłem tego poczucia w nas. Tylko myśmy nie odpowiadali Jemu na to. Widzimy, jak to poczucie jest kruche w tym świecie. Raz jest, na drugi dzień go nie ma. Raz można kochać, na drugi dzień można już kogoś uderzyć w twarz. Raz można być szczery, na drugi dzień można go okłamać. Wydaje się, że bez konsekwencji. A Biblia mówi, że będzie jeszcze gorzej. I my musimy stanąć podniesioną głową. Niestety będziemy musieli przez to przechodzić, obserwować. Będzie wokół jeszcze gorzej. Dlatego musimy uznać Boże suwerenne decyzje, kiedy jesteśmy szlifowani, bo Bóg chce nas dla siebie zachować. On nie zmniejszy swoich priorytetów, nie obniży ich. Kiedy nasze plany ulegają korekcie, bardzo to boli, kiedy cierpimy niesprawiedliwość, a oczekiwana jest nasza cierpliwość, i kiedy niespełniane są nasze oczekiwania co do zbawienia naszych bliskich. Pozwolę sobie tutaj na prywatną dygresję. Miałem kiedyś żal do mojej matki za rzecz, która się wydarzyła w moim dzieciństwie. Przebaczyłem, straciłem z nią kontakt. Przez 18 lat nie miałem z nią kontaktu. W maju dostałem informację z opieki społecznej, że ona szuka z nami kontaktu. Ze mną, z moim bratem. Wiecie, to była dla mnie niesamowita radość. Ja tyle lat, odkąd zostałem wierzącym, prosiłem Boga, żebym umiał się z nią skonfrontować, żebym umiał jej pojechać i powiedzieć, że jej życie ma sens, bo moje życie ma sens. Że dzięki temu, że mnie urodziła, ja mogę tutaj być. Że dzięki temu, że mnie trzymała przy piersi, ja mogę po prostu żyć. Pomimo tego, że później wiele błędów człowiek popełni. Chciałem jej powiedzieć o Jezusie. Cieszyłem się, dziękowałem Bogu, już planowałem, uzgodniłem z żoną, słuchaj, ja tam pojadę, jak tylko będę miał chwilę czasu w pracy, jadę tam do niej, chcę pokazać jej, że jestem człowiekiem, więcej, że jestem kimś, kogo też i ludzie kochają, że jestem kochanym człowiekiem, że mam Boga, że poznałem Go, tyle rzeczy jej chciałem powiedzieć. Nie minęły półtorej tygodnia, dostałem informację, że zmarła. Nic nie miałem czasu powiedzieć. Nic nie miałem czasu zrobić. I wydawało mi się, miałem taki pewien żal taki wewnętrzny. Dlaczego? Przecież mam obietnicę, której się tak często trzymam. Czy to jest pomyłka? Dlaczego w mojej rodzinie nie ma zbawionych ludzi? Ale musiałem zaakceptować Boże suwerenne decyzje. Wszystko ma swój sens. Oczywiście mam dalej nadzieję. Ma głęboką i to wydarzenie spowodowało, że jeszcze silniejszą mam nadzieję i pragnienie w sercu i wołanie do Boga, żebym nie przegapił ani momentu, kiedy mogę wołać za moimi najbliższymi, za tymi, którzy są wokół mnie. W Księdze Objawienia czytamy: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Nie karci dlatego, żeby nas ukarać, ale dlatego, żebyśmy upamiętali się w każdej godzinie naszego życia. I w innym wersecie: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Ale ty bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I uprzedza nas, i daje nam narzędzia zwycięstwa, i daje nam obietnicę tego, czego oczekujemy najbardziej. Bóg nas kocha i potrzebuje. Bóg jest gotowy zaspokoić każdą naszą potrzebę. Pozwolę sobie powiedzieć, naprawdę każdą naszą potrzebę. Ale nie może być zupełnie obojętne nasze lekceważenie Jego potrzeb. Nie może być. Bóg Ojciec, nasz Stwórca i Opiekun, Jego Syn, Jezus Chrystus, nasz Pan, Wybawiciel i to, co jest bardzo ważne i o czym nie powinniśmy nigdy zapominać, nasz arcykapłan. To jest jego rola, funkcja, którą pełni przez cały czas, 24 godziny na dobę. I Duch Święty, nasz Pocieszyciel, nasz Pomocnik. To są osoby. To są osoby. W 2001 roku nie zrozumiałem jeszcze wszystkiego. Nie miałem pojęcia, nie umiałem tego objąć. Zrozumiałem jedno, że to są osoby. Że nie rozmawiam z czymś, z jakimś absolutem, czy z jakimś moim wyobrażeniem, tylko rozmawiam z osobą, która czuje. I my nie możemy zignorować tych relacji. Są priorytety, które są istotne dla naszego Boga. Są to cechy, które świadczą o naszej świętości, które nas wyróżniają tutaj na ziemi. I dają dowód, że święty istnieje. Są to owoce Ducha Świętego, których nauczał Pan Jezus, o których pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 5. To między innymi sprawiedliwość, to czystość, to dobroć, to pokora, to cierpliwość, to miłość, to radość, to łagodność. Czy te cechy są tutaj popularne na tym świecie? Czy tymi cechami właśnie człowiek zaweźmie się w sobie i zwycięży ten świat? Nie. To są cechy, w których ten świat umiera. Wierzę, że jeżeli Bóg widzi te cechy w nas, to godnie Go reprezentujemy i zdecydowanie przynosi Mu to uwielbienie. Być może dzisiaj jest dzień, w którym każdy z nas może podjąć jakąś decyzję, co zrobię, aby mój Pan miał bardziej rozjaśnione oblicze. Mogę uwierzyć, to jest pierwszy krok. Mogę Mu zaufać. Mogę zgłębić Jego poznanie, bo tutaj nie chodzi o jakieś diametralne kroki, o jakieś karygodne rzeczy, w których nie odnajdę się w nowym miejscu. Tu chodzi o drobne rzeczy, o drobne kroki, o proces poszukiwania, zgłębić Jego charakter poprzez czytanie Biblii, poprzez być może przeczytanie jakiejś polecanej pozycji książkowej, w której ktoś objawi nam pewną cechę charakteru Bożego, którego może nie widzieliśmy. Mogę Go słuchać, czytając Boże Słowo, słuchając przesłań kaznodziei, uważnie słuchając przesłań kaznodziei. Mogę z Nim rozmawiać. Mogę zacząć zwierzać się Mu. Więcej, mogę Mu zadawać pytania, oczekując na odpowiedzi. I wierzę w to, że tutaj jest wśród was wiele osób, które mogłyby wyjść i powiedzieć, zadałem Mu w osobności pytanie i On mi odpowiedział. Mogę być Mu posłuszny w dziedzinach, w których do tej pory okazywałem nieposłuszeństwo. Każdy niech prześledzi swoje serce. Mogę odpowiedzieć na prośby kierowane z tego miejsca. Na zaproszenia, na spotkania, na zaangażowanie się w służby. To nie jest puszczane po to, nie jest tutaj to mówione po to, aby to trafiało w próżnię. Problem jest z reakcją. A gdy Go już poznasz, lub jeżeli Go poznałeś, możesz zacząć prawdziwie tęsknić za Nim, za Jego powrotem, za Jego obecnością, za tym, aby być jak najbliżej, jak najszybciej obok Niego i czekać na Jego czułą reakcję. On zawsze odpowiada. Moim pragnieniem jest i moją modlitwą, aby dzień jutrzejszy był zupełnie innym dniem niż dzień wczorajszy. Jeżeli chodzi o poziom relacji naszej z naszym Ojcem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem, o poziom relacji i współpracy naszej z Duchem Świętym, który u nas, tu, w naszym wnętrzu mieszka. Ja bym był bardziej skierowany na cel naszego pobytu tutaj na ziemi, a przez to, aby ten dzień był dużo bardziej radośniejszy i przyćmił wszystkie porażki, które jako ludzie w ciele tutaj możemy przechodzić. Amen. Niech tak będzie.